Andrzej Michałowski. Moja Solidarność. Wspomnienia z podziemia. Czyta Kuba Kornacki.
Żeby poruszać się po Trójmieście w miarę bezpiecznie, musiałem posiadać jakiś wiarygodny dokument, najlepiej dowód osobisty. Przy najbliższym spotkaniu z Borsukiem zapytałem, czy mógłby mi w tym pomóc. Poradził: powinieneś się ucharakteryzować, najlepiej zapuść brodę, spraw sobie jakieś okulary i zrób zdjęcie. Z okularami zupełnie mi nie pasowało. Mimo że miałem zerówki, źle widziałem i przeszkadzały mi na nosie. Dałem sobie spokój. Brodę zapuściłem, zrobiłem zdjęcia. Wówczas w Polsce bardzo wielu nosiło wąsy i brody, więc nie wyróżniałem się zbytnio od innych. Następnym zadaniem było odtworzenie sieci kolportażu w porcie. Poszedłem do kolegów, których znałem wcześniej, i uzgodniliśmy miejsca oraz sposób dostarczania prasy. Z Wydziału Usług Żeglugowych miałem Stacha Szczukę, Stefana Madeja, Lucynę Jabłońską i Stefana Sobockiego. Na rejonie drugim, Wiślanym, był Tadeusz Bork i Ludwik Pawłowicz. Na rejonie pierwszym Wolnego Obszaru Celnego byli Antoni Filipkowski, Edward Klimowicz i Walenty Cedrych, który później został głównym kolporterem na cały port gdański. Na Nabrzeżu Oliwskim działał Marek Ritter. Była też mocna ekipa z Portu Północnego: Jan Hałas, Ryszard Siwy, Stefan Bartel, Jan Sobociński i Andrzej Ładwikowski. Dyrekcję i administrację zaopatrywali w portowca Marian Podgórski, Krystyna Choroszkiewicz i Aurelia Kołkowska. Artykuły do portowca dostawałem z różnych źródeł. Do czasu, nim z więzienia w kwietniu 1983 roku wyszedł Czesław Nowak, naczelnym redaktorem portowca był Zygmunt Sikorski. Po wyjściu na wolność Nowak zorganizował redakcję na bardzo wysokim poziomie, co zauważył nawet taki autorytet jak redaktor Jerzy Giedroyć. Oprócz pochwał na łamach kultury otrzymaliśmy dzięki niemu od francuskich związków zawodowych nagrodę w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich. Giedroyć cenił nas m.in. za to, że rozliczaliśmy się na łamach portowca z pracowniczych nielegalnych składek oraz z każdej wpłaty pochodzącej z kraju lub zagranicy. Chciałem zaangażować do pracy w redakcji Andrzeja Radzikowskiego, jednego z założycieli portowca. Przyszedłem do niego do domu i zaproponowałem, żeby do nas dołączył. Pamiętam, jak w drzwiach pokoju stała jego żona i cały czas przysłuchiwała się rozmowie, nie mówiąc nic. Andrzej przepraszał, że nie może. Argumentował, że jego artykuły są charakterystyczne i zostaną natychmiast rozpoznane. Po wyjściu z więzienia również nie chciał wejść do redakcji Marian Podgórski, natomiast zajął się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. Po latach okazało się, że jego głównym dostarczycielem tych wydawnictw był osobisty agent generała SB Krzysztofa Majchrowskiego, a zarazem przyjaciel Aleksandra Hala, Janusz Molka, TW Romkowski. Ale to już inna historia. Odsyłam czytelnika do książki Bogdana Rymanowskiego pod tytułem Esbek. Nie czekając na osobowe wsparcie, musiałem sam zająć się organizacją struktur redakcji, produkcji i kolportażu. Jednocześnie nie mogłem zaniedbać bezpieczeństwa własnego oraz tych, którzy mi pomagali. Po 2 tygodniach Borsuk przyniósł mi dowód osobisty. Oglądałem go z zaciekawieniem, szukałem słabych punktów. Dowód podrobiony był bardzo dobrze. W środku był krótki list skierowany do mnie. Panie Andrzeju, na tym zdjęciu rozpoznałem pana bez problemu. Powinien pan lepiej się ucharakteryzować. Zrobię panu następny dokument. Pozdrawiam i życzę szczęścia. Te 2 dowody mógł wykonać dla mnie Tadeusz Pławiński, aresztowany w listopadzie 1982 roku podczas produkcji nadajników dla Radia Solidarność. Na wolność wyszedł we wrześniu 1983 roku i właśnie w tym czasie otrzymałem mój pierwszy fałszywy dowód osobisty. Od tego momentu nazywałem się Henryk Umiński, syn Franciszka i Heleny, urodzony 23 marca 1946 roku w Sopocie i zamieszkały w Gdyni. Przestałem przemykać chyłkiem i ciągle oglądać się za siebie. Jaka to była ulga! Od tej chwili większość akcji, które przeprowadzałem w podziemiu, odbywała się w biały dzień.
Był to fragment książki Andrzeja Michałowskiego Moja Solidarność. Czytał Kuba Kornacki.